Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku podcastu porozmawiamy, i tutaj powinny być werble, o wejściu do polskiej platformy Disney+. Nie mogę uwierzyć, że to się w końcu stało.
Tak, i będzie to odcinek dla tych, którzy nie czekali na tę platformę, bo wiemy, że w Polsce jest ogromna grupa ludzi, którzy po pierwsze już korzystają z Disney+, korzystając z VPN-ów i różnych takich innych szacher-macher, tajemniczych przyrządów, które pozwalają na to, aby udawać, że jest się w innym kraju, bo do tej pory Disney+ nie było dostępne w Polsce. Są grupy ludzi, którzy czekają, wypisują listy, szczególnie tych seriali z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy z Uniwersum Marvela, które się pojawią.
Pozdrawiam.
A my będziemy dzisiaj robić odcinek dla tych, którzy jeszcze nie zastanawiali się nad tym, co chcą obejrzeć, nie zastanawiali się nad tym, czy chcą kupić tę platformę, czyli takie podstawy plus seriale, ale nie superbohaterskie, nie fantasy, tylko zbliżone bardziej do tego, co my na co dzień robimy i co na co dzień opisujemy w swoich podcastach.
Ale ze dwa zdania o tym, co z klasyki i z hitów znajdziemy, też dodamy.
O, na pewno.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
To może zacznijmy od takich bardzo imponujących liczb. 800 filmów i 1000 seriali. Tyle obiecał Disney Plus na start swojej platformy w Polsce. To jest bardzo dużo, to jest ogromna biblioteka treści.
Chociaż ja mam poczucie, że te ogromne biblioteki są bardzo przytłaczające i to sprawia, że wbrew pozorom trudniej się korzysta z tych platform. To jest
dlatego
przykład.
Jesteśmy my.
Tak, dlatego tak, my robimy to wszystko, żebyście wy nie musieli wasze własne algorytmy podcastowe. Ale wiesz, to jest też tak, że na Netflixie jest też bardzo duża biblioteka, jest dużo filmów, dużo seriali, ale pytanie, jakiej one są jakości i czy łatwo jest dotrzeć do tych, które chcemy oglądać. I HBO zmieniło się w HBO Max, kiedy właśnie miało, to Max miało podkreślić, że teraz będzie więcej tych tytułów, więcej tych seriali, ale to moim zdaniem niekoniecznie jest idealna droga. Myślę, że te platformy powinny się skupić bardziej na jakości, szczególnie w czasach, kiedy część z użytkowników i użytkowniczych na przykład rezygnuje z jednej platformy na czas oglądania innego serialu, to nie jest już tak, że płacimy co miesiąc wszystkim platformom, tylko właściwie tak wykupujemy taki abonament miesięczny.
To jak już zaczęłaś mówić o kasie, to powiedzmy, jak to będzie wyglądało przy Disneyu. My rozmawiamy dokładnie w dniu startu platformy, 14 czerwca. Możecie nas słuchać później, ale to nie ma znaczenia, dlatego że 13 o północy skończyła się promocja, gdzie można było ten abonament Disneya kupić trochę taniej. Teraz już nie jest to możliwe i on kosztuje ten abonament 29 zł, dokładnie 28,99 groszy.
Oczywiście.
I to jest miesięczna opłata za platformę, która oczywiście ma dostęp dla wielu użytkowników równocześnie, ma nawet taką funkcję, że można wspólnie na 7 różnych urządzeniach oglądać równocześnie ten sam film lub serial i nawet się tam wymieniać jakimiś krótkimi uwagami czy reakcjami. Nie wiem, czy będziemy z tego korzystały. Ale może to jest dla nas jakiś pomysł na to, żeby trochę poczuć, że oglądamy razem serial.
Możliwe, ale też, co ważne, oczywiście Disney ma całą bibliotekę swoich produkcji, ale nie tylko. No, ta platforma będzie znana z produkcji Marvela, z korzystania z popularności Gwiezdnych Wojen i różnych innych takich produkcji około gwiezdnowojennych.
Tak, masa jest tych rzeczy z Gwiezdnych Wojen i cały czas dochodzą nowe, bo teraz będzie, od razu startuje serial Obi-Wan Kenobi.
4 odcinki można już obejrzeć na platformie tego serialu, więc dla fanów superbohaterów i dla fanów Gwiezdnych Wojen i fanek, do których ja się zaliczam, no to jest nie lada gratka, ale nie udało mi się ciebie namówić, żebyśmy zrobiły o tym odcinek i nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrobiły o tych kilkudziesięciu serialach Marvela, bo
ja
chyba
myślę, że nadszedł na to czas wreszcie, jak już są dostępne legalnie w Polsce. I mamy tego Mandalorianina.
Ja mówiłam teraz o Marvelu, widzisz, a ty o Gwiezdnych Wojnach. Widać, wiemy, kto jest z jakiego...
Dzielimy się.
z jakiej... No ale tych seriali będzie dużo, będziemy tam zaglądać, no ale to są te te najważniejsze i najpopularniejsze premiery, jeżeli chodzi o Disneya. No i też Disney wchodzi w ciekawym momencie, tak? To znaczy niedawno rozmawialiśmy o tym, że Netflix traci subskrybentów, że w ogóle mamy kryzys, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, bo to jest też taki wydatek, z którego najłatwiej jest użytkownikom i użytkowniczkom w związku z wysoką inflacją i drożyzną po prostu zrezygnować, że się zmienia ten sposób korzystania z tych platform, raczej na konkretny serial niż na właśnie takie taką wierną subskrypcję. Więc ciekawe, jak ten Disney sobie poradzi.
Ja myślę, że Disney jest tutaj bardzo poważnym graczem i w ogóle to jest bardzo ciekawy rok, który teraz trwa, no bo weszło to wcześniej wspomniane przez ciebie HBO Max, które również zyskuje bardzo wielu subskrybentów i subskrybentek. Oczywiście też telewizja to w jakiś sposób i różne platformy, które agregują treści, to wykorzystują i już wiadomo, że Disney gdzieś tam będzie w promocji dołączany do jakiegoś Polsatu, czy gdzieś w którejś ofercie telefonii komórkowej. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo kuszące. I co najlepszego, co najciekawszego ma w sobie Disney? To z jednej strony to, co ty mówisz, czyli te rzeczy superbohatersko, fanowskie, gwiezdnowojenne, ale nie możemy też zapominać o na przykład produkcjach Pixara dla dzieci świetnych, ale nie tylko dla dzieci. Będzie tam też cała biblioteka National Geographic, czyli bardzo dużo świetnych filmów i seriali dokumentalnych, ale też nie tylko dokumentalnych.
Ale też nie z takiej biblioteki National Geographic, które nam się kojarzą, czyli że biegnie Lampart i tak dalej, bo często mamy takie stereotypowe spojrzenie na tę platformę. Tam będą też na przykład filmy pokazywane na festiwalach filmów dokumentalnych, czyli nie tylko przyrodnicze, ale też o różnych postaciach, wynalazkach, historiach, więc ja bym tutaj podkreśliła, że tam też jest dużo ciekawych treści. Myśmy nie były w stanie jeszcze wszystkiego obejrzeć i tak...
Nie możemy przede wszystkim jeszcze wszystkiego obejrzeć. Dostałyśmy tak naprawdę tylko taki smaczek, takie ciasteczko, które nam zostało wrzucone wcześniej dla dziennikarzy właśnie, żeby zerknąć, co tam będzie na tej platformie i to są raczej pojedyncze reprezentacje seriali i filmów. No ale coś tam już widziałyśmy, ale powiem ci, że mnie najbardziej interesuje i najbardziej cieszę się z tej całej biblioteki różnych treści, z tego, że będę miała wreszcie dostęp do Hulu.
Tak, cieszymy się bardzo, bo po prostu to, ile razy mówiłyśmy, no i ten serial jest na Hulu,
więc
no i
nie
niestety...
wiemy w sumie, czy jest dobry, czy nie, bo żeśmy go nie obejrzały. Dużo rzeczy z Hulu było do tej pory na HBO Max. Chyba nadal to będzie tak, że niektóre będą się pojawiały na Disneyu, a niektóre na HBO. A oprócz Hulu jeszcze coś nowego w Polsce, czyli rzeczy z firmy produkcyjnej Starz. I tutaj jeszcze wrócimy do tego tytułu, ale takim najgłośniejszym przykładem, najgłośniejszym przypadkiem, który też jest dostępny już od dzisiaj w Polsce, to będzie Pami Tomi, czyli serial na podstawie prawdziwej historii o sekstaśmie Pameli Anderson i Tomiego Lee.
Czyli coś dla tych ludzi, którzy pamiętają lata 90. i kiedy to była najważniejsza i najbardziej gorąca para amerykańskiego show biznesu.
Ogólnie rzecz biorąc, bardzo się chyba cieszymy, że Disney wreszcie w Polsce i w tej części Europy zawitał. Do tego od razu obiecał treści, które nie będą tylko amerykańskie, tylko jest zaplanowane, że Disney będzie robił filmy i seriale tutaj lokalnie, w Europie. Już nawet podobno montuje się polski zespół produkcyjny, czy tam międzynarodowy, ale jednak tutaj europejski zespół produkcyjny. I już w 2024 mają się pojawić pierwsze efekty jego pracy.
2024 to też rok, w którym istnieje szansa, że Disney Plus stanie się rentowny, bo to też ważne, żeby powiedzieć, że te platformy, one wbrew pozorom nie zarabiają tak dużych pieniędzy przy swoim starcie. To są ogromne inwestycje i też bardzo ryzykowne.
I chyba musimy powiedzieć o tym wreszcie, co będzie chyba nas, ale też bardzo wiele osób przyciągało do tej platformy i o czym też już wielokrotnie wspominałyśmy. To znaczy Disney Plus zabrał bardzo wiele rzeczy, które były gdzie indziej. Czy to na Netflixie, czy to gdzieś indziej po prostu do obejrzenia na świecie.
Głównie na Netflixie, jeżeli chodzi o Marvela, bo to Marvel wisiał głównie właśnie na tej platformie.
A ja nie chcę powiedzieć o Marvelu, tylko chcę powiedzieć o takich rzeczach, które my bardzo dobrze znamy i do których chętnie wrócimy. Jak ja sobie myślę o Disneyu i co ja tam będę chciała obejrzeć, jak tylko usiądę i będę mogła wybierać z tych po prostu 2000 różnych produkcji, to nie wiem, czy usiądę do Mandaloriana, czy do serialu o Obi-Wan Kenobim, tylko zastanawiam się, czy sobie nie obejrzę Króla Lwa albo Kopciuszka.
Oczywiście, że tak, ale też bardzo dużo jest kultowych produkcji na tej platformie. Ja tutaj mam listę. To są Zagubieni, o których już wspominałyśmy w poprzednich podcastach. Chirurdzy, te po prostu milion sezonów. Gotowe na wszystko. Buffy w ostrach wampirów, czyli po prostu Disney macha do wszystkich nerdów świata.
I z Archiwum X.
Z Archiwum X. Współczesna rodzina, czy i to jest z kolei moja wielka radość, Simpsonowie się pojawią na platformie.
Wszystkie sezony.
To jest po prostu bardzo dużo sezonów, bardzo dużo treści. I ja bardzo się cieszę z Simpsonów, bo ja bardzo lubię te animacje. No, to jest jedna z najbardziej kultowych animacji i będzie można ją oglądać na tej platformie.
American Horror Story?
American
jeszcze?
Horror Story Ryana Murphy'ego, którego ty wspominasz, to bardzo ciekawe.
Jak poznałem waszą matkę i ten koszmarny spin-off, jak poznałem waszego ojca, tak to jest tłumaczone?
Tak, jak poznałem waszego ojca, czyli ten serial, dla którego Kim Cattrall nie wzięła udziału w kontynuacji Seksu w Wielkim Mieście, ponieważ była matką w serialu Jak poznałem waszego ojca. Nie no, oficjalna wersja była taka, że ona ma swoją produkcję. No smutne, smutne ta...
Wiem, że to wszystko się rozbiło o to, że Kim Cattrall po prostu ma kosę.
Z Sarą Jessica Parker?
Dokładnie.
No ale... takie teenage drama zawsze, wiesz, na czasie, nawet w każdym wieku.
Ja tam po prostu Kim Cattrall zawsze jestem jej drużyną, będę jej kibicowała. Jak uznała, że trzeba się na Sarę Jessica Parker obrazić, to jest słuszna decyzja. Zresztą tak jak wiemy, ten serial nie wyszedł dobrze, więc może i lepiej, że jej tam nie było.
Ja jestem team Sara Jessica Parker, ale zaraz przejdziemy do tego, co nam się podobało
zaraz
na platformie.
Zaraz się pobijemy naszymi szpilkami od Badaloblanika, których nie mamy.
Oczywiście. Pozdrawiamy z naszych trampek.
Dzisiaj rozmawiamy o platformie Disney+, która już jest dostępna oficjalnie w Polsce. I trochę tym naszym odcinkiem próbujemy was przekonać, albo próbujemy wam pomóc w ogóle w decyzji, czy wydawać kolejne 30 zł miesięcznie na kolejną platformę, a może z jakiejś zrezygnować dla Disneya, żeby te pieniądze gdzieś tam przerzucić, albo może kogoś poprosić, żeby dopisał do wspólnego planu. Nie wiem, jakie macie strategie, bo już tych platform jest tak dużo, że raczej trzeba wybierać i nie da się po prostu mieć wszystkich, życia, pracy, jeszcze może jakiegoś hobby, no po prostu jest to niewykonalne.
Jesteśmy też ciekawe waszej strategii. Piszcie do nas na Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie. Jesteśmy ciekawe, jak korzystacie z platform streamingowych. Czy jesteście wierni jednej platformie, czy właśnie tak skaczecie, dzielicie. Jak wy to robicie? Jakie macie takie sposoby swoje na to oglądanie seriali?
Disney Plus przed swoim startem udostępnił dziennikarzom kilka tytułów, tak żeby właściwie chyba tylko zaostrzyć apetyty. Jest ich na tyle mało i to nie są takie sztandarowe nawet tytuły, które będzie można zobaczyć na Disneyu, ale myśmy wszystko tam skrupulatnie obejrzały. Ja nawet zajrzałam do Kardashianów, Zuza.
Muszę się przyznać, że to był pierwszy serial, który odpaliłam na tej platformie.
Ja myślałam, że ja coś wstydliwego wyznaję.
Ja muszę tylko powiedzieć, że ty zaczęłaś od innego serialu.
Ja zaczęłam od innego serialu, już tutaj wspomnianego, czyli od Pam i Tommy. To jest serial, który przenosi nas w lata 90., tak jak powiedziałaś. Jest to historia nieautoryzowana, to znaczy ani Tommy Lee, ani Pamela Anderson się nie zgodzili i nie brali udziału w tworzeniu tego serialu. Do tego Pamela Anderson znika z mediów społecznościowych już od jakiegoś czasu. Chyba właśnie w związku z premierą, nie chce po prostu wystawiać się na strzał. A ja w sumie myślę, że to źle, bo Pam i Tommy to jest właściwie serial, który dość dobrze opowiada, dobrze w sensie w pozytywnym świetle stawia akurat Pamela Anderson.
To jest bardzo ciekawe, bo to jest serial, który jest o latach 90., ale zdecydowanie zrobiony ze współczesną wrażliwością.
Tak, i też współcześnie zrobiony tak produkcyjnie. To jest bardzo dynamiczny serial ze świetną muzyką, bardzo szybkimi różnymi mykami artystycznymi, zabiegami graficznymi. To jest serial, który jest po prostu cały w Los Angeles, w tym słońcu, w palmach, w tych plażach, po których oczywiście biega Pamela Anderson jako bohaterka Słonecznego Patrolu. I no, ja mam ogromny sentyment. Słoneczny Patrol jest serialem mojego dzieciństwa, absolutnie. Uwielbiałam te postaci. Teraz, nie wiem...
A czy wiesz, że w internecie jest teledysk Davida Hasselhoffa?
Oczywiście, przecież on śpiewał. Zresztą, czego nie robił David Hasselhoff? Kariera polityczna, ale też to jest dosyć skompromitowana też postać, prawda?
Tak, no i ten teledysk jest naprawdę zły. Naprawdę.
Już podejrzewam, że Słoneczny Patrol też jest bardzo zły z naszej perspektywy dzisiejszej.
No myślę, że tak, bo oni tam biegają. Znaczy, ja głównie pamiętam teraz tylko te sceny ze Słonecznego Patrolu, które były pokazywane w Przyjaciołach, kiedy Chandler i Joey oglądali Słoneczny Patrol. Ale jest to jakiś taki symbol lat 90. Właśnie Pamela Anderson i Tommy Lee też są symbolem lat 90. I to jest taki serial nostalgiczny. To znaczy po prostu ta nostalgia za latami 90. jest tu wykorzystana, wyciśnięta jak cytryna.
No i nie wiem, czy to wynika z tego, że byłam wtedy dzieckiem i tak bardzo się tym nie interesowałam, czy po prostu gdzieś mi to umknęło, ale ja historii wycieku taśmy, na której Pamela Anderson i Tommy Lee uprawiają seks, nie znałam, a jest ona nieprawdopodobna.
Przemocowa.
I w ogóle jakaś absurdalna, naprawdę byłam zaskoczona, że to właśnie tak wyglądało, bo po prostu ta taśma została wykradziona z
sejfu,
ze wspólnego domu, czy tam bardziej domu Tomiego, przez elektryka, przez osobę, która remontowała dom właśnie tego gwiazdora, grającego na perkusji w Motley Crue, i została upubliczniona. I nie dość, że to jest właśnie jakaś ważna historia lat 90., to jest to jeszcze historia o tym, jak upowszechnił się internet. I jak w ogóle, to był pierwszy viral dzisiaj w tych setkach różnych filmików YouTube'owych, które codziennie zyskują popularność, codziennie są nowe, o których wszyscy rozmawiamy, to był jeden z pierwszych takich filmików, pierwszych takich treści w internecie, które właśnie rozchodziły się po prostu jak burza.
To jest też dla mnie opowieść o przemocy i molestowaniu seksualnym, ponieważ sytuacja, w której ktoś bez zgody drugiej osoby publikuje taką treść w internecie, publikuje w ogóle taką treść i właściwie ta taśma stała się takim właśnie symbolem ich związku. To znaczy po prostu mam wrażenie, że oni się stali dlatego też tak popularni, bo po prostu jak się ich widziało, to ludzie pamiętali taśmę, którą widzieli albo o której słyszeli. To Jennifer Lawrence kiedyś, jak wykradziono jej nagie zdjęcie z komputera, powiedziała, że to nie jest kwestia wycieku danych czy działania jakiegoś hakera, tylko to jest kwestia molestowania seksualnego i to jest tu bardzo wyraźnie pokazane. To znaczy ta przemoc branży pornograficznej po prostu, która zarobiła też na tym, bo to też są wielkie pieniądze, na które zostały zarobione na tej taśmie.
Też bym oddzielała trochę branżę pornograficzną od przemocy, bo jednak...
Tak. To są dwa oddzielne wątki. Powinnam wziąć głębszy oddech między tymi dwoma zdaniami.
Szczególnie, że mamy tam sekwencję, kiedy obecni posiadacze taśmy nie wiedzą jeszcze, co z nią zrobić i chodzą po kolei do różnych firm zajmujących się pornografią, a pamiętajmy, że początek lat 90. to jest ogromny wybuch pornografii, te wszystkie kasety wideo.
Wypożyczalnie wideo.
Pojawiło się wiele nowych firm, które się zajmowały produkcją takich filmów. No i wszystkie te wytwórnie, praktycznie wszystkie, mówią, że nie, no stary, przecież to jest, nie można tak robić. To są pozwy, to są miliony dolarów stracone. W ogóle stoimy na przegranej pozycji, absolutnie, absolutnie tego też nie można robić. I chciałabym wrócić do tego, co, od czego w ogóle zaczęłam rozmowę, jeśli chodzi o Pam i Tomiego, o ten serial, czyli o tym, że jednak główną ofiarą jest Pamela Anderson, która zapłaciła ogromnie wysoką cenę za wyciek tej sekstaśmy, a z drugiej strony to, w jaki sposób ona jest kreowana w tym serialu, bo ona jest, nie wiem czy zgodnie z prawdą, pewnie się tego nigdy nie dowiemy do końca, jednak jest taką bardzo feministyczną i wyemancypowaną postacią, zupełnie inną niż ta, która siedzi nam w głowach po obejrzeniu chociażby Słonecznego Patrolu.
Jest bardzo silną osobowością. To jest też widać, mimo tych przejść, to ona ma w sobie jakąś taką siłę. Nie wiem, czy tak też ją odbierałaś.
Tak, oczywiście. I myślę, że ten serial na pierwszy rzut ucha, dla mnie przynajmniej, to był serial, o którym pomyślałam, że to są jakieś ploty właśnie z lat 90., które już nikogo nie obchodzą i może jacyś wielcy fani telewizji do tego sięgną. Natomiast z tego się zrobił jakiś taki głębsza opowieść, pomimo tego, że ona jest bardzo komediowa, że jest bardzo kolorowa, bardzo dynamiczna. Są tam sceny na przykład, w których główny bohater rozmawia ze swoim penisem. Jest to bardzo sugestywne.
Trochę zbyt dosłowne.
Ale z drugiej strony jest to po prostu świetnie zrobiony serial, bardzo dopracowany, bardzo przemyślany. Ja się wkręciłam dopiero po trzecim odcinku, szczerze mówiąc, w niego.
No, dla mnie to jednak jest kategoria guilty pleasure. Ja nie widziałam w nim aż tyle, co ty, ale uważam, że to jest serial, który można obejrzeć, jeżeli ma się sentyment do lat 90.
No i powiedzmy, że Seth Rogen wraca na ekran w tym serialu, co niezmiernie mnie cieszy, a Pamela Anderson gra Lily James, która w ogóle jest uderzająco podobna i świetnie sobie w nim poradziła.
I bardzo dobrze ucharakteryzowana. Ja miałam widziałam, patrzyłam na nią, nie sprawdziłam, kto gra Pamela Anderson i widzę, znam tę twarz, ale w ogóle nie mogłam jej jakoś umieścić.
Znasz Pamela Anderson, tak, grała w jakichś serialach.
Nie, bardziej chodzi mi o to, jak aktorka ją gra. Rzeczywiście ta para głównych aktorów bardzo dobrze sobie radzi w tym serialu i to moim zdaniem też sprawia, że to się tak dobrze ogląda, że oni naprawdę potrafią.
I dajcie chwilę temu serialowi. Ja też bardzo potrzebowałam, po pierwszym odcinku byłam na absolutne nie, po drugim odcinku byłam takie a po trzecim odcinku to już poleciało.
To ja miałam wrażenie, że oglądam jakieś głupoty, o coś tam jest.
No proszę. Taylor Schilling powinna cię tam zaskoczyć i ucieszyć.
Tak, zdecydowanie tak.
To oprócz dostępu do Pam i Tomiego dostaliśmy też dostęp i obejrzałyśmy świetny serial. Od razu mówię, że świetny i zdradzam. Serial o oryginalnym tytule Dopesick. Czy ty wiesz, jak on został przetłumaczony na polski?
Lekomania?
Chyba tak.
Lekomania, tak został przetłumaczony.
Już kiedyś o tym aspekcie opowiadałyśmy, dlatego że jest serial dokumentalny na Netflixie, który opowiada o epidemii opioidów w Stanach Zjednoczonych, czyli kolejny serial oparty na faktach, fabularyzowany dużo bardziej niż Pam i Tomi, bo to jest historia troszeczkę jednak wymyślona i tutaj twórcy poszaleli ze swoją wyobraźnią. Natomiast serial jest wstrząsający. Robi ogromne wrażenie. To jest jeden z, myślę, najciekawszych seriali, które w tym roku obejrzałam.
Ja zgadzam się z tobą, chociaż miałam takie wątpliwości, czy to jest dobre oglądać serial w tych czasach, który podważa zaufanie do nauki, naukowców i w ogóle leczenia medycyną, po prostu nauką, bo to trochę jest taki serial, który jak się obejrzy i ktoś jest podatny na teorie spiskowe i na różne niefortunnie nazwane medycyny alternatywne, to może bardzo głęboko w to pójść.
Można sobie uogólnić po prostu. Wielka korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą leków jest zła. Można sobie to uogólnić na wszystkie korporacje, które zajmują się sprzedażą i dystrybucją leków są złe.
To jest taki serial, w którym jak ogląda się korporację farmaceutyczną w Ozark, to ma się takie poczucie, że nie jest to jakieś dalekie od rzeczywistości. Że Bateman jakoś nie przesadził w tym, jak nieetyczne i do czego gotowe są koncerny farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych.
Mi się też ten serial kojarzył trochę z Severance, który oglądałyśmy w tym roku, tak. Bo też mamy bardzo duży wątek rodzinnej
Apple
firmy.
Apple TV Plus, tylko dodam, bardzo dobry serial o miejscach pracy.
I tam jest również wielka korporacja rodzinna, która uważa, że działa dla dobra ludzkości. Tutaj podobnie właśnie Purdue Pharma, która należy do rodziny Sacklerów, ma takie ambicje. Tyle, że no, to jest firma, która naprawdę istnieje do tej pory chyba, chociaż nie wiem, czy oni przypadkiem nie ogłosili już upadłości, bo zostały im zasądzone już ogromne kary za to, co zrobili, to znaczy wprowadzili do obiegu opioidowy lek o nazwie OxyContin, który był reklamowany jako taki, który nie uzależnia, którego tylko 1% użytkowników i użytkowniczek się uzależnia. Nie była to prawda i właśnie ten lek był jednym z głównych powodów wybuchu epidemii kryzysu opioidowego w Stanach Zjednoczonych.
I to jest dobrze zrobiony serial. Jest to serial, który chwyta za serce, który sprawia, że właściwie no, to jest taki serial, który ten twój test, który ja tak lubię, czyli czy będziemy pamiętać za rok, za dwa, za pięć o danym serialu, to ja myślę, że ja za 20 lat będę pamiętała niektóre z tego serialu, ale też chciałam przy okazji, jak już mówimy o uzależnieniach, dorzucić jeszcze jeden serial, który będzie można obejrzeć na Disney Plus, z pamiętnika samotnej alkoholiczki. Single Drunk Female, który jest prostym serialem, on nie jest wybitnym serialem, ale który bardzo wyraźnie pokazuje spustoszenie, jakie niesie ze sobą uzależnienie. Więc można oglądać te dwa seriale trochę w pakiecie, bo mimo, że tu jest alkohol, a tu są opioidy, to Tam jest takie bardzo wyraźne pokazanie, jak na historię też pojedynczego człowieka wpływa uzależnienie.
I Dope Sick też to ma, bo z jednej strony mamy historię firmy, a równolegle właściwie, oczywiście tutaj żonglujemy czasem i przestrzenią, dzieje się historia małego górniczego miasteczka, w którym głównym lekarzem, takim fajnym, spoko doktorem, starszym facetem jest Michael Keaton. Kto lubi tego aktora, kto...
Jest producentem też tego serialu.
Tak, to musi koniecznie to obejrzeć, bo Michael Keaton jest świetny, po prostu po mistrzowsku wraca na ekran w tym serialu, gra bardzo niejednoznaczną postać. Tak, no, ma się do niego mieszane uczucia jednak, z przewagą jednak serdeczności, gdyż jest to lekarz i możemy tutaj zdradzić, bo to się dzieje w pierwszych kilku dosłownie minutach, czy tam kilkudziesięciu minutach pierwszego odcinka, dowiadujemy się, że on jest lekarzem, który właśnie został zwerbowany przez Purdue Pharma do dystrybucji leku i właściwie tym samym zniszczył całe miasteczko swoje i jego przyszłość i życie wielu, wielu ludzi, którzy w nim żyją.
To jest też bardzo ciekawe, jaki jest pokazany mechanizm tej współpracy, jak ona jest niebezpieczna i jak dużo jest takich możliwości, żeby ta współpraca była na niekorzyść pacjentów między firmami farmaceutycznymi a lekarzami.
I działa to tak samo na całym świecie, to znaczy rzeczywiście ten taki, takie współistnienie firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli handlowych z lekarzami, którzy wykorzystują często pewne słabości systemu publicznej służby zdrowia, jest po prostu zatrważający. I chciałam bardzo zachęcić wszystkich do obejrzenia też takiego serialu, który się nazywa Only Murders in the Building. To jest serial o trójce znajomych, których łączą ze sobą podcasty. On opowiada o trojgu ludzi, których tak naprawdę bardzo niewiele łączy, których łączy właściwie tylko to, że mieszkają w wielkim apartamentowcu w Nowym Jorku, tym jednym i tym samym, są sąsiadami. Oraz nagle okazuje się, że są fanami pewnego bardzo popularnego kryminalnego podcastu. W Stanach Zjednoczonych kryminalne podcasty wyglądają trochę inaczej niż w Polsce. To znaczy u nas wszyscy opowiadają o tych samych zbrodniach. Są to głównie rzeczy opracowywane po prostu przez osoby opowiadające, w sensie tam na podstawie jakichś książek i tak dalej. Nie, w Stanach tak to nie wygląda.
Jak się nazywa Apple TV Plus, ten serial, który tobie się nie podobał, a mnie tak, z Octavią Spencer?
Nie pamiętam, jak się nazywał, bo po prostu tak mi się nie podobał, że szybko go wyrzuciłam ze swojego umysłu.
To ty opowiadaj, a ja szukam tytułu.
Podcasty kryminalne w Stanach robią ludzie, którzy robią śledztwa. To znaczy aktywnie pomagają policji, szukają tych sprawców. No, dokładnie, też miałyśmy o tym kiedyś serial, prawda? Taki dokumentalny o pewnej podcasterce, pisarce, udało jej się wyśledzić, kto był mordercą w San Francisco bodajże w latach 70.
Muszę też znaleźć ten tytuł. To ja googluję, a ty opowiadaj dalej.
I ta cała kultura podcastów kryminalnych trochę inaczej funkcjonuje przez to, bo ona jest dużo bardziej angażująca, trochę inaczej ta dynamika przebiega, no i fani też są o wiele bardziej zaangażowani, no bo jakby trochę uczestniczą w śledztwie, a nie tylko słyszą jakieś historie sprzed lat.
Serial z Octavią Spencer i Aaronem Paulem to jest True Be Told, o podcasterce, która rozwiązuje historię sprzed lat i to jest do obejrzenia na Apple TV+. Jeszcze jest Don't Fuck With Cats, to jest z kolei o serial dokumentalny na Netflixie o tym, jak właśnie tacy internauci rozwiązują
domorośli.
Historię. Domorośli, jak się jednoczą i właściwie to pytanie, czy przynoszą coś dobrego, czy złego, i szukam jeszcze tego trzeciego, a ty opowiadaj dalej.
I właśnie trochę te nasze trzy postaci główne są w ten sposób zbudowane, to znaczy kiedy zostaje popełnione morderstwo w budynku, w którym oni mieszkają, ruszają właśnie przede wszystkim do tego, żeby wyśledzić, co tam się stało, bo właściwie do końca nie wiadomo, czy to jest morderstwo, czy to była śmierć samobójcza. Oni jednak twierdzą, że ta osoba została zamordowana i ruszają do tego, do pracy, żeby wyśledzić, co tam się wydarzyło. I
prowadzimy dwie oddzielne rozmowy, ale ten serial na HBO Max to obsesja zbrodni.
Mam ochotę cię już udusić.
Wiem, domyślam się, to bardzo zabawne przy serialach kryminalnych, ale już tego nie robię.
I chyba największym smaczkiem, jeśli chodzi o Only Murders in the Building, jest to, że głównymi producentami oraz główne postacie gra trójka. Uwaga, Steve Martin.
To jest powód, dla którego ja nie rozpoczęłam tego serialu.
Martin Short i Selena Gomez. Jest to bardzo eklektyczny
tercet
trio,
egzotyczny, naprawdę.
Tercet, który jest triem. I to jest trochę w ogóle zrobione w stylu z jednej strony właśnie kryminalnym, ale nie takim branym absolutnie na poważnie. Jest to mocno z przymrużeniem oka, jest tam dużo żartów. Mi się ten serial trochę kojarzył z Dobrym Miejscem. Trochę mi się kojarzył z takimi serialami detektywistycznymi dla dzieci, bo czasami są tam dosyć głupie gagi. I ma taki swój ewidentny sznyt komediowy, ale jest bardzo przyjemny. Zaraz będzie też podobno drugi sezon, z czego się niezmiernie cieszę. I naprawdę bardzo serdecznie polecam. To jest lekka rozrywka. Myślę, że w naszej audycji, którą też planujemy na jakiś nie za długi czas o tym, jakie są najlepsze seriale na wakacje, to się pojawi jako moja rekomendacja.
Ja z kolei chciałam polecić serial Dropout i to jest serial na podstawie takiej historii, prawdziwej historii niezwykle niesamowitej. To znaczy jest to historia Elizabeth Holmes, która stworzyła startup i namówiła bardzo wielu bogatych i słynnych ludzi do tego, aby w ten startup zainwestowali. A jej pomysł, jej technologia miała sprawić, że na podstawie kropli krwi w swoim domu, albo niekoniecznie w swoim domu, w jakimś miejscu, dostałabyś komplet badań. Poziom cholesterolu, wszystkie takie rzeczy ważne. Nie żadne zatem jakieś pobrania wielu dawek, jakieś strzykawki, niestrzykawki. Po prostu tanio miało się udać za pomocą kropli krwi sprawdzić, czy ktoś jest zdrowy, czy jest chory, czy ma jakieś zaburzone wyniki badań. No pomysł jest niesamowity. Okazało się, że jednak technologii nie ma.
Możecie też kojarzyć te historie nie tylko z doniesień medialnych, ale również z filmu dokumentalnego dostępnego na HBO Max, czyli Wynalazł czyń Dolina Krzemowa w kropli krwi. To jest dobre wprowadzenie. Bardzo się cieszę na to, że będziemy mogły obejrzeć ten serial właśnie w wersji fabularnej. Nie tylko dlatego, że on też jest oparty na podcaście ABC News, ale też dlatego, że główną rolę gra Amanda Seyfried.
I jest niesamowita w tej roli. I to jest taka aktorka, którą czuję, że jej nie doceniałam, bo ona grała raczej w Mamma Mia, grała w jakichś takich bardzo złych komediach romantycznych, ale takich, których ja już nie dawałam rady, typu Listy do Julii. To jest po prostu tak złe, nigdy nie słyszałaś, dobrze, że nie słyszałaś, nie oglądajcie tego, naprawdę nawet ja nie dałam rady tego obejrzeć. A tutaj pokazuje, że ma niezwykłe zdolności aktorskie, ale też jest niezwykle podobna do Elizabeth Holmes.
A ma ten głos taki, bo Elizabeth Holmes miała taki charakterystyczny, tak. Bardzo głęboki, niski głos.
Ona jakby nim modeluje, nie tak bardzo, bo sama naturalnie ma inny głos, ale cała ta otoczka jest niezwykła. No to jest opowieść prawie jak z Kim jest Anna właściwie, ponieważ Elizabeth Holmes jakby wkręciła cały świat. Ona była nazywana przez Forbesa drugim Zuckerbergiem, tak? Ona, chyba Warren Buffett zainwestował w jej startup. No po prostu to była jakaś niesamowicie gruba historia, która po prostu pękła. Są sprawy w sądzie, ona prawdopodobnie spędzi bardzo wiele lat w więzieniu. No jest to niezwykła historia. Też ciekawe jest to, że ona jest kobietą i ten wątek bycia kobietą w Dolinie Krzemowej też jest, więc to jest taki, wydaje mi się, dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o to, co do tej pory obejrzałam na tej platformie.
Ja lubię te wszystkie filmy i seriale, które opierają się na tym, że trochę ironizujemy albo wprost śmiejemy się z tego, czym jest Dolina Krzemowa, czym jest ta cała kultura technologiczna, czym są startupy. To jest zawsze dla mnie ciekawe i kuszące, a z drugiej strony mam...
Odcinek? Bo jest już sporo tych seriali. Dasz
chętnie
się nam mówić?
Zapisuj, podpisuję się pod tym. A z drugiej strony mamy też tutaj realizację bardzo popularnego takiego nurtu w filmach i serialach, to znaczy opowiadającego o różnych oszustach i przestępcach. To nie do końca mi się to podoba, często to wychodzi tak, że trochę gloryfikuje się te postaci, trochę się je wybiela. Ty już powiedziałaś o Inventing Anna, ale też był taki super popularny na Netflixie oszust z Tindera.
Ale w Tinder Swindler nie było takiej empatyzacji.
Nie, ja mówię o tym, że jest po prostu duży popyt na tego typu historie, nie tylko dlatego, że są prawdziwe, ale właśnie też opowiadają nam o rzeczach, które znamy, które gdzieś tam nam się o uszy obiły, otarły i możemy jakoś bliżej poznać akurat tych złych, tych negatywnych bohaterów właśnie tych historii. Tak było na przykład, mi się bardzo podobał na przykład serial dokumentalny o festiwalu Fyre, który był absolutnym jakby przekrętem i nawet nie wiem, czy Elizabeth Holmes tam nie była jakoś zaangażowana, że ona też coś na tym festiwalu miała robić. Już nie pamiętam, co tam dokładnie było w tym serialu, ale też go bardzo polecam, na Netflixie można zobaczyć.
Ja jeszcze polecę książkę Zła krew o tej całej historii.
Można się obczytać, obkuć, a teraz ja już naoglądać.
Ja bardzo lubię tę historię, więc jakoś ona mnie fascynuje, więc obkułam się z
nią. A jak już powiedziałyśmy o negatywnej bohaterce kobiecej, to ja chcę powiedzieć o serialu o pozytywnej bohaterce kobiecej, przynajmniej ja uważam, że pozytywnej, to znaczy mamy pierwszą autoryzowaną biografię serialową Arety Franklin. Gra ją Cynthia Erivo, pamiętasz? Taka z Outsidera, z ekranizacji Stephena Kinga.
Tak.
Świetna aktorka, która tam po prostu robi takie rzeczy, że ja nie mogę. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła obejrzeć również tą Aretę Franklin.
No, więcej jest tych seriali, bo ja na przykład czekam jeszcze na serial, którego nie miałyśmy okazji obejrzeć.
The Beatles Get Back.
Tak jest. Widzisz, od razu wiedziałaś.
Czytam ci w myślach.
Tak, ja właśnie Aretha Franklin, The Beatles, dużo takich seriali, o których mogłyśmy czytać w zagranicznej prasie, ale ze względu na to, że my korzystamy tylko z tych seriali, które są dostępne w Polsce, żeby tylko o tych serialach też tutaj wam opowiadać, a nie o tych, których nie możecie obejrzeć, to jest taki serial, który naprawdę chciałabym zobaczyć.
Jest świetna reklama, rzadko kiedy w ogóle jakby komentuję marketingowe posunięcia różnych platform, ale Disney zrobił taką cudowną robotę, bo nagrał reklamę o tym, jak Krzysztof Zalewski zbiera współczesne polskie The Beatles i w tej reklamie gra Tomasz Dziętek, Emadę, Kev Fox i Smolik. I oni są Beatlesami. I jest to, pamiętacie na pewno, i ty też pamiętasz tę reklamę Netflixa o Wiedźminie, która tak. została wypuszczona z Dawidem Podsiadło. To jest ten sam klimacik. Też jest bardzo śmiesznie i absolutnie, znaczy ja nie potrzebuję zachęt do tego, żeby obejrzeć serial o The Beatles, ale jakbym potrzebowała, to po tej reklamie bym już na pewno nie miała wątpliwości, że muszę po niego sięgnąć.
Wrzucimy link na nasz profil na Facebooku, żebyście mogli też łatwo go obejrzeć. Z takich seriali jeszcze, o których nie wspomniałyśmy, a które będą na tej platformie, a są kultowymi serialami, to jest The Walking Dead.
Dokładnie, tak, zapomniałyśmy o tym. No jest będzie dużo różnych dobrych, fajnych klasyków. Ja już nie wiem, czy mówiłam już o Archiwum X, ale jak tak, to powtórzę, bo bardzo, bardzo, bardzo na to czekam. Homeland był do obejrzenia gdzieś tam w różnych innych miejscach. On też chyba w pewnym momencie nawet w jakiejś telewizji leciał, ale tutaj to, że ona będzie w jednym miejscu, to jest ogromny plus. Ale możemy sobie mówić o tych wszystkich nowych serialach, nowych filmach, tym, że będzie można zobaczyć Encanto, to właściwie tuż po filmowej premierze, po kinowej premierze, ale ja tak naprawdę najbardziej cieszę się na takie rzeczy jak Kraina Lodu, Król Lew,
Cruella,
Avengers. Po prostu to jest wspaniałe, że będzie można wrócić do filmów ze swojego dzieciństwa albo ze swojej młodości, które wyprodukował Disney.
Kraina Lodu to nie jest twoja młodość.
To prawda, ale obie oglądałyśmy ten film razem.
Tak, zdecydowanie.
Bardzo się tym świetnie bawiąc.
To history. Wszystkie części będą do obejrzenia. To też moim zdaniem bardzo ważne. Kultowa animacja. W głowie się nie mieści. No, to, co, to, za co kochamy Disneya.
High School Musical.
To już mniej, ale też Strażnicy Galaktyki. To jest też taki film, który ma wielu fanów i fanki.
Więc Brygada RR, bo wchodzi nowy Chip i Dale i będzie można sobie też zrobić powtórkę z starego filmu. No i oczywiście Kacze Opowieści.
No ale z takich kultowych seriali jeszcze Family Guy wyląduje na tej platformie wszystkie sezony.
Chciałam powiedzieć, że trzymam kciuki z całych sił. Pewnie małe szanse na to, ale mam nadzieję, że Kacze Opowieści będą z tym samym dubbingiem, którym oglądałam je w latach 90.
Nie wiem, co mam na ten temat odpowiedzieć. Mogę ci powiedzieć, że Co robimy w ukryciu, czyli twój ulubiony mokument o wampirach. Oba sezony też lądują u Disneya. Więc
ale to dziwne, bo na HBO jest premiera trzeciego sezonu zaraz w lipcu. Już robiłam sobie listę na wakacje, na jakie seriale czekam w wakacje i na nich właśnie, na tej liście właśnie jest trzeci sezon Co robimy w ukryciu.
To jest taka wstępna lista, bo dopiero co dzisiaj miała premierę, dzisiaj, czyli 14 czerwca, rozmawiamy we wtorek, miała premierę platforma Disney Plus w Polsce, ale na pewno do tych seriali, które można tam obejrzeć, będziemy jeszcze wracać tutaj w podcaście Szkoda Czasu na złe seriale.
Tak, zobowiązujemy się do tego i ogłaszamy, że zaczynamy podcastową wakacyjną przerwę, to znaczy przez najbliższe 2 miesiące premiera naszego podcastu, premiera naszej audycji będzie w sobotę, a nie w czwartek, czyli posłuchajcie nas w sobotę o godzinie 18 na antenie Radio Tok FM.
A później oczywiście na stronie tokfm.pl, w aplikacji mobilnej Tok FM.
A my się już z Państwem żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale. We wtorek na tokfm.pl.